Pieśń 11. U zmarłych. Nekyja. Przybywszy nad brzeg morza, łódź tam zostawioną, spychamy najpierw z brzegów boską otchłań słoną. Maszt dźwignion już białymi odął się żaglami, więc owce na łódź bierzem, a nareszcie sami wsiadamy, zasmuceni lejem łzy żałoby. Wtem od lądu na okręt nasz błękitno-dzioby kirka wiatr nam nasłała. Żagle już nadyma ten przewodnik żeglugi, jak lepszego nie ma. Rączo też sprzęt zniesiony w nawie porządkujem i zdani na wiatr dobry i ster morze prójem pełnym żaglem. Przez cały dzień szparko się płynie do zachodu, gdy szlaki wodne noc obwinie. Tak dotarłszy do samych oceanu krańcy, widzim kraj, kimmeryjscy siedzą w nim mieszkańcy, którzy w mgle i ciemnicy brodzą ustawicznej. Nigdy bowiem nie spojrzy na nich Helios śliczny, ani kiedy na niebo ugwieździone wkracza, ani kiedy ku ziemi ze szczytów się stacza. Zawsze też lud ten nędzny w grubej nocy brodzi. Więc wywlókłszy łódź na brzeg, wybieramy z łodzi obie owce i ruszym brzegiem oceana w tę stronę, co od kirki była nam wskazana. Tam Euryloch, Perimet, dzierżą owce obie ofiarne, a ja miecza dobył i nim robię dół w ziemi, jeden łokieć szeroki i długi. Dokoła libacyjne zmarłym leje strugi. Najpierw sam miód i mleko, potem słodkie wino, w końcu wodę zmieszaną z mąki odrobiną. I ślubowałem marom zmarłych, że gdy stanę witace wraz, jałówkę dam im nieskalane na żertwę i na stosie spalę coś cennego. Tej Resjaszowi nadto zabije czarnego barana, co rej wodzi w całej mej oborze. A gdym tak cienie zmarłych przebłagał w pokorze, onym owcom pokornym podciąłem gardziele i krew w ten dół ściekała. Wnet duszyczek wiele tam się złazić poczęło z erebu otchłani. Młode pary, toż starce, latami złamani, panieneczki miłością młodocianą strute, widma dzielnych witeziów oszczepami skute, pozabijane w boju, w pokrwawionej zbroi. Cały ten tłum do dołu ciśnie się i roi, wrzeszcząc tak, że aż przestrach blady mnie owionie. Więc czym prędzej drużynę do pracy nagonię i każę obie owce, co leżą zażnięte, obłupić, dać na ogień. Potem strasznie święte moce takoż Hadesa, jak i Persefony błagać. Sam zaś, dobywszy miecz mój wyostrzony, wysunąłem się, broniąc marom nieboszczyków, krwi tej lizać, nim brzmienie wyrocznych tajników tej Resjasz mi objawi, gdy nań przyjdzie pora. Lecz pierwsza przyszła do mnie dusza Elpenora, on bowiem niepogrzebion w ziemi do tej chwili. W domu kirki my zwłoki jego zostawili nieopłakane, ani nawet pogrzebione. Inne sprawy myśl naszą rwały w inną stronę. Widząc go, jam zapłakał. Litością się kruszę i zagabałem tymi słowy biedną duszę. Mówże, jakeś się dostał w te ciemne przestwory. Nogiż niosły cię prędzej niż mnie okręt skory? Takem pytał. On na to mówił, płacząc rzewnie: o przemądry Odysie, jakiś demon pewnie zdradził mnie, a zgubiło wina nadużycie, żem zapomniał, zaspany na zamkowym szczycie, znaleźć wschody, zejść po nich bez żadnej mitręgi i prostom z dachu skoczył, łamiąc kark i kręgi, aż dusza ze mnie poszła w ten mrok Hadesowy. Błagam cię, klnę na wszystkie najdroższe ci głowy, na małżonkę, na ojca, coś chował i bawił, na syna Telemacha, coś w domu zostawił, że gdy, jak wiem, opuścisz kraj Persefonei i powrócisz na nawie do wyspy Eei, więc sobie zaraz wspomnij, że tam moje ciało niepogrzebione w zamku Kirki się zostało. Nie daj, że mu się walać, nim odjedziesz w drogę, gdyż gniew bogów na głowę twoją ściągnąć mogę. Przeto spal mnie w tej zbroi, którą się nosiło, złóż popioły nad morzem i nakryj mogiłą. Niech o mnie nieszczęśliwym wieki wspomną sobie. Zrób to wszystko i zatknij wiosło na mym grobie, którym z towarzyszami dzierżył, gdym był żywy. Tak mówił, a jam na to, o mój nieszczęśliwy, wszystko, co tylko żądasz, wypełnię najchętniej. W ten sposób rozmawiając, obaj stoim smętni. Ja po jednej miecz trzymam i przystępu bronię do krwi tej, a duch smutny po drugiej był stronie. Niebawem cień mej matki ku mnie się pomyka. Dusza to Antiklei, córy Autolika. Żyła ona, gdym z domu szedł pod Ilion Święty. Jej widok łzy wycisnął, tak byłem przejęty, a jednak ją odpędzam mieczem od rozlanej krwi, choć z żalem, nim przyjdzie wieszczek wywołany. I oto już się dusza tej Resjasza jawi, z posochem złotym w ręku. Poznał mnie i prawi: o synu Laertesa, Odysie, i czemu świat rzuciłeś i słońcu uciekłeś jasnemu, aby widzieć umarłych i grozy siedlisko? Zejdź na bok, albo miecz swój nastawion spuść nisko. Niech się krwi tej napije i przyszłość wygadam. Tak rzekł, jam się usunął i do pochew wkładam mój miecz srebrno-gwoździsty. Wieszcz czarnej posoki napił się i jął przyszłe obwieszczać wyroki. Cny, Odysie, ty wrócić chciałbyś na okręcie do domu, lecz Bóg jeden stoi ci na wstręcie. Od gniewu ziemioburcy nikt się nie wymiga. Tyś mu syna oślepił, więc zemstą cię ściga, a jednak wrócisz kiedyś w domowe pielesze. Hamuj tylko sam siebie i druhów twych rzesze, bo gdy przez rozhukane burzą morskie szlaki przybijesz łodzią swoją do wyspy Trinaki, ujrzysz tam jałowice tuczne na rozłogu, pasące się na chwałę słonecznemu bogu. Jeśli byś je oszczędził, pomny mej przestrogi, może byś wrócił, kiedy z trudem w ojców progi. Lecz jeśli nie oszczędzisz, zginą twoi męże, zginie okręt, acz ciebie zguba nie dosięże. Przecież późno, jak nędzasz, wrócisz bez drużyny cudzym statkiem, a w domu zastaniesz ruiny. Zuchwalców, co twe mienie i dostatek trwonią, co za twoją małżonką podarkami gonią. Lecz ty przyjdziesz, ukrócisz harde zalotniki, naprzód chytrym fortelem pomieszasz im szyki. Potem miecz twój w krwi gachów po jelce się zbroczy. Co gdy spełnisz, weź wiosło, idź z nim w świat za oczy szukać ludzi, którzy nic o morzu nie wiedzą, którzy nieosoloną strawę zwykle jedzą. Długo wioślanych łodzi też nie znają wcale, ni wioseł istnych skrzydeł muskających fale. Lecz abyś się nie zmylił, określę dokładnie. Jeśli ktoś w obcej ziemi, widząc cię, zagadnie, że na barkach łopatę dźwigasz, złóż to brzemię i wygładzone wiosło natychmiast wbij w ziemię, a sam do Posejdona módl się. Mórz władyka niech ma objate z kozła, toż z wieprza i byka, po czym wrócisz i bogom dasz hojne ofiary, zamieszkującym niebios niezmierne obszary, a wszystkim po kolei. Na koniec przez morze przyjdzie śmierć, aby lekko, gdy starość cię zmoże, zabrać z sobą, z pośrodka narodu i drużby, przez cię uszczęśliwionej. Niemylne to wróżby. Skończył wieszcz, a jam na to odrzekł. Starcze miły, taki los już mi pewnie bogi naznaczyły, lecz powiedz, szczerej prawdy dowiedzieć się muszę. Tam oto mej nieboszczki, matki widzę duszę, siedzącą nad krwi strugą. Milczy i synowi ani w oczy popatrzy, ani słowa powie. Cóż robić, o mój królu, żebym był poznany? Powiedziałem. A na to rzekł wieszcz wywołany. Jak zrobić? Rzecz to łatwa. Zaraz dam ci sposób. Pozwól tylko tym marom nieżyjących osób krwi tej liznąć, a każda powie, co ma na dnie. Lecz gdy wzbronisz, zamilknie i w głębiach przepadnie. Tak mówił duch Teiresja. I gdy mi nawróżył, znowu się w ciemne gmachy Hadesu zanurzył. Jam został sam nad dołem. Minął czas niedługi, aż przyszła matka moja pić z tej krwawej strugi. Poznała mnie i smutną powitała mową. Synu, jakżeś się dostał w tę noc Hadesową, kiedyś żyw? Wam żyjącym strach patrzeć na one srogie rzeki wałami wzdętymi pędzone. Najbardziej na okean, którego nie zbrodzi nikt, a nikt pieszo, chyba w wydrążonej łodzi. Czyś ty się tu zabłąkał, wracając ze swymi, na okręcie spod Troi, drogami błędnymi? Czy dotąd nie widziałeś ni domu, ni żony? Tak pytała. Jam na to, do głębi wzruszony. O, matko! Jam z potrzeby wszedł w te kraje blade, by ducha tej Resjasza zapytać o radę. Jeszczem ani w Achai nie był, ni w Itace, a tylko na włóczędze ciągłej żywot tracę. Odkąd z Agamemnonem pod tabunną Troję wyszedłem staczać krwawe z Trojanami boje. Lecz mów mi szczerą prawdę, o matko kochana, w jakiż sposób napadła cię śmierć nieprzespana? Zjadłaż ciebie choroba, czy łucznica ona, Artemis, lekką strzałę wbiła ci do łona? Mów o ojcu, o synu moim, co zostali, czy godność moją dzierżą, czyli też ją zdali komu z mężów, zwątpiwszy, czy żyje na świecie? Powiedz, co tam małżonka moja myśli przecie. Siedzisz jeszcze przy synu i z nim gospodarzy? Czy poszła za którego z achajskich mocarzy? Tak pytałem, a matka rzekła w odpowiedzi. Ona zawsze stateczna sercem. Dotąd siedzi w zamku twym, gdzie dni wszystkie wśród tęsknej żałoby płyną jej, a na płaczach schodzą nocne doby. Godności twej nikt nie wziął, a królewskie włości Telemach zawsze trzyma, uprawia w cichości. Czasem na ucztę sprasza, jak czynić należy temu, który najwyższą władzę w kraju dzierży, a sam bywa zapraszan. Rodzic twój na łanie osiadł sobie i w mieście nigdy nie postanie. Łoże jego nie świeci makatą tam żadną, ni chlajnami. Na zimę ma izbę czeladną, w której sypia. Zazwyczaj na ziemi w popiele kładnie się przy ognisku i łachman pod ściele. W łagodniejsze zaś lato i jesień owocną rad chodzi po winnicach sypiać porą nocną, kędy sobie ze suchych liści łoże mości. A nim zaśnie wciąż duma o losów srogości sprzysiężonych na ciebie i w serce się wpija nowy ból, a lat ciężar do reszty zabija. Taki mnie schnącą z żalu śmierć w końcu zabrała. Synu, mnie nie zabiła, Artemidy strzała, co tak niespodziewanie i lekko przeszywa. Mnie nie zjadła choroba, co duszę wyrywa z ciała bólem żartego, tylko, drogie dziecię, ciągła tęskność po tobie wyssała mi życie. Tak rzekła. We mnie drżała chęć niepowściągniona mare matki nieboszczki pochwycić w ramiona. Trzykroć chciałem ją objąć, myśląc, że przygarnę. Trzykroć umkła mi z ręku i znikła jak marne, senne widmo, a serce i rwie się i goni tym gwałtowniej. Więc rzekłem tymi słowy do niej. O matko, nie broń, że mi rozkoszy uścisku. Czemuż się nie uściskać w tym cieniu w siedlisku? Niechby serca strapione w łzach, zmieszanych razem, ulgę sobie znalazły. A może obrazem złudnym, tak Persefona przede mną majaczy, bym poznał całą bezdeń mej nędzy tułaczej. Rzekłem, a matka słowy zakwili tkliwemi. Synu, najnieszczęśliwszy z ludzi na tej ziemi, nie zwiodła cię tym widmem, groźna Persefona, lecz takim jest człowiek każdy, gdy życia dokona. Kiedy ciała i kości z sobą nic nie sprzęga, wszystko strawi płomieni niszcząca potęga, odkąd z białymi kośćmi życie się rozbrata, a dusza jak sen lekka w otchłanie ulata. Teraz na świat powracaj i w pamięci żywej chowaj to, kiedyś żonie opowiesz te dziwy. Gdyśmy tak rozmawiali, przyszły z różnej strony dusze niewiast, wypełzłe z krain Persefony, wszystko żony i córy mężów wielkiej sławy. Cienie te obstąpiły dokoła dół krwawy, widząc to przemyśliwam, jak pytać po jednej i na trudność ten sposób zdał się odpowiedny, żem wydobył miecz długi wiszący u boku i wzbroniłem duszyczkom pić we krwi potoku, więc po jednej puszczałem o miano rodowe pytając, takem poznał te mary grobowe. Pierwsza pomknęła na mnie Tyro urodziwa, zacnego Salmoneja córą się nazywa, a Kreteja małżonką. Ta czasy dawnymi kochała się w Enipie, z wszystkich rzek na ziemi najpiękniejszej i często biegła na wybrzeże Enipu. Więc Posejdon na się postać bierze tego bożka i w rzeki wirowym zakręcie napadł ją. Ona w boskie, gdy wpadła objęcie, z obu stron buchła w górę fala purpurowa i wzdąwszy się sklepieniem przed ludźmi ich schowa. Z miłosnego uścisku, gdy panna się cuci, dłoń jej ściska i takie słowa Boże grzuci. Chwała ci za ten uścisk rozkoszy jedyny. Rok nie przejdzie, a dzielne urodzisz mi syny. Z niebiany dzielić łoże jest błogosławieństwem. Opiekuj się jak matka tych chłopiąt maleństwem, a teraz idź do domu. Nie mów nic przed nikim, żeś była z Posejdonem wielkim mórz władnikiem. Rzekł i wskoczył, a fala nakryła go wzdęta, Tyro zaszedłszy w ciążę, powiła bliźnięta, Peliasa i Neleja. Tak jeden jak drugi wyszli z czasem na dzielne kronionowe sługi. Pelias siedział na jolku, sławnym z owiec chowu, a Nelej na pylosie. Innych synów znowu powiła Kretejowi ta królewska żona, jak Aisona z Feresem, toż Amytaona. Po niej jam Antiopę ujrzał krasawicę, chełpiącą się, że z Zeusem dzieliła łożnicę. Że dała mu Amfiona i Zeta, co z czasem siedmiobramny gród Tebów wznieśli, murów pasem obwiedli. Gdyby bowiem murów tych nie było, nie mogliby obronić Tebów własną siłą. Po niej przyszła Alkmena, Żona Amfitriona, którą Zeus, pochwyciwszy w miłosne ramiona, spłodził z nią Heraklesa, męża serca lwiego. Jawi się jej Megara, córka zuchwałego Krejona, za mąż dana Amfitryonidzie, co słyną niezłomnością. Wraz i matka idzie Edypa, Epikasta, sławna strasznym czynem, gdyż w obłędzie dzieliła łoże z własnym synem, co ojca swego zabił. Bóstwa im na psotę przed ludźmi kazirodną wykryły sromotę. Choć Edyp w pięknych Tebach Kadmejami rządził, wyrok bogów na pasmo zgryzot go osądził. Ona zaś w Hades poszła, gdy z rozpaczy wielkiej uwisła w zadzierzgniętym powrozie ubelki, a tak na syna głowę zwaliła te nędze, jak ich skrzywdzonej matce dostarczyły jędze. Widziałem także Chloris, piękność znamienitą, drogimi podarkami Neleja podbitą. Ona z cór Amfionowych, który w Orchomenie, grodzie Miniów panował, najmłodsze stworzenie. Jako pani Pylosu, a Neleja żona, powiła mu dzielnego Nestora, Chromiona, potem Periklimena. W końcu przyszła Pera, o którą rój sąsiednich kniaziów się napiera, lecz Nelej li takiemu dają, jeśli jaki znajdzie się co u króla Ificla z Filaki, stado krów krętorogich uwiedzie spod straży. Cęk twardy, jednak pewien wieszczek się odważy i rusza, ale bóstwa snać mu nie sprzyjały, gdyż schwytan przez pastuchy jęczał czas niemały w więzach i tak dni wiele przesiedział zamknięty. Aż gdy rok dobiegł kresu, kazał zdjąć mu pęty król Ificlos w nagrodę, że wieszczek objawił przyszłość mu. Snać tak Kronion wolą swoją sprawił. Po niej żona Tyndara Leda się zjawiła. Ta mężowi dwóch dziarskich chłopaków powiła. Kastora, co najdziksze ujeżdżał rumaki, Polideuka, co bił się sławnie na kułaki. Obadwaj dotąd żyją w karmiącej nas ziemi, gdyż pod ziemią uzacnił ich Zeus przed innymi. Dzień przeżywszy mrą w drugim i tak wciąż koleją mrąc i żyjąc, jak bogi w chwale swej jaśnieją. Ifimedę, Aleja żonę też widziałem, pyszną, że się Posejdon kochał w niej z zapałem. Dwa syny mu powiła, lecz ci zmarli młodo, Otosa i Efialta. Głośnych swą urodą, gdyż ród ludzki przerośli ciał swoich długością, a krom Oriona nikt im nie sprostał pięknością. W dziewięciu bowiem leciech mierzyły ich bary 9 łokci, a znowu 9 sążni miary miał z nich każdy co najmniej od czuba po stopy. Niedarmo samym bogom groźnymi te chłopy stali się, chcąc przebojem w olimpijskie progi wtargnąć i roznieść wojny, mordy i pożogi, i spełniliby, gdyby nie ich wiek zielony. Lecz syn Zeusa z prześlicznej Lety urodzony obu grotem ustrzelił, nim jeszcze puch młody zasiał się i zacienił im skronie i brody. Po niej nadeszła Fedra, Prokris i Ariadna, ta zgubnego Minosa, córa dziwnie ładna, którą Ongi Tezeusz, gdy z Krety ostrowu chciał do Aten uwozić, zbył swego połowu, gdyż na wysepce Dii Artemis ją grotem swym ubiła, jak świadczył Dionizos o tem. Więc Majera i Klimene, toż pełna sromoty przyszła i Eryfyle, co za stroik złoty sprzedała swego męża. Już mi niepodobna wszystkie zwać po imieniu, opisać z osobna te sławnych bohaterów i dziewki i żony, bo i nocy by brakło, zwłaszcza, że spóźniony czas nagli do spoczynku. A czy się położę tam w łodzi z towarzyszmi, czy gdzie tu w komorze, łasce waszej i Bożej podróż mą oddałem. skończył. A w zgromadzeniu naraz oniemiałem, nastała uroczysta cisza w izbie ciemnej. Wtem ozwał się Arety, głos białoramiennej. Jakże wam się wydaje mąż ten, o Feaki, przy tym wzroście i kształcie ciała, rozum taki? On gość mój, ależ wolno uczcić go każdemu. Po cóż naglić z odprawą, lepiej potrzebnemu tułaczowi nie skąpić, kiedy z łaski nieba każdy z was chowa skarby większe niż potrzeba. Na to do zgromadzonych starzec siwogłowy Echeneos się zwrócił i rzekł tymi słowy: mężowie, do serc waszych mowa ta przypada, mądrze radzi królowa, słuchać ją wypada, lecz prawo do rozkazu służy li królowi. Na to mu Alkinoos tym słowem odpowie: com przyrzekł, to i spełnię, pókim żyw i czuję, i póki tym żeglownym Feakom panuje. Lecz gość nasz, choć mu do dom tak śpieszno, niech z nami choć do jutra zabawi. Ja się z podarkami tymczasem dlań uwinę. Na jego odprawie nam tu wszystkim zależy, najwięcej mej sławie, jako temu, co włada i stoi na czele. Na to odparł mu Odys obfity w fortele: o potężny Alkinie, królu pełny chwały, choćbyście mnie zmusili siedzieć tu rok cały, bylem powrót miał pewne sute opatrzenie, przystałbym. To by nawet podniosło znaczenie wracającego do dom, a z mieszkiem niepróżnym. Nie umiano by sobie rady dać z podróżnym witace, z taką cześcią byłbym tam witany. Na to Alkin: Odysie, choć jak gość nieznany wszedłeś tu, jednak sądząc z postaci i twarzy, nie patrzysz na oszusta z rzędu tych nędzarzy, jakich po chleborodnej ziemi moc się kręci i trzeba czy nie trzeba, kłamią bez pamięci. Lecz ty i słowem wdzięczny, duszą nieobłudny, wieszcza krojem w powieści, opowiadasz cudnej wojsk argejskich niedole i twą osobistą. Otóż wyznaj mi szczerze, niech wiem prawdę czystą, czy ci się oni boscy męże pokazali, coś z nimi szedł pod Ilion, co tam głowy dali. Teraz noc długa, bardzo długa, a do spania jeszcze nie czas, więc ciągnij swe opowiadania i do boskiej jutrzenki. Mnie to nie unurzy, choćbyś przygód swych powieść przewlókł jak najdłużej. Na to odrzekł mu Odys: o królu Alkinie, bohaterze, którego sława wszędy słynie, jest czas i na gawędy, jest czas i na spanie, lecz gdy chcesz, abym dalej mówił, niech się stanie, tobie gwoli, opowiem ową dolę smutną mych przyjaciół, co śmiercią zginęli okrutną, bo choć uszli pod Troją krwawego pogromu, śmierć znaleźli z rąk niewiast z powrotem do domu. Owoż, gdy na skinienie groźnej Persefony on tłum cieniów niewieścich zniknął rozpierzchniony, widziałem, jak Atrydy duch przyszedł posępny, a z nim pomknął i orszak duchów nieodstępny, tych wszystkich, co w Aigista zamku dali głowy. Ledwo krwi się tej napił cień Agamemnonowy, wraz mnie poznał, w głos łzami zaszlochał rzewnymi, ręce ku mnie wyciągnął, chcąc przygarnąć nimi, lecz darmo. Już z nich siła życia uleciała, dająca niegdyś gibkość członkom jego ciała. Na ten widok serdeczne łzy mi się polały i usta moje tymi słowy go witały. Sławny synu Atreja, o Agamemnonie, któż cię wtrącił w te śmierci nieprzespane tonie? Czy Posejdon cię zabił wśród morskiej przeprawy, nasyłając orkany i wichry na nawy? Czyliś na lądzie zabit od wrażych warchołów, gdyś im zajmował stada baranów i wołów? Czy gdy wrząsłych i grodu stawali obronie? Takem mówił. On na to odpowiedział. O nie, nie, Laertio Odysie, w fortele obfity. Jam z ręki Posejdona nie zginął zabity. On nie nasłał orkanów, ni wiatrów, gdym płynął, anim od wrażych ludzi na lądzie nie zginął. Jeno Aigist, ten wspólnik mej występnej żony, śmierć mi zadał. W gościnę przezeń zaproszony byłem zabit na godach, jako wół u żłobu. Moich zaś towarzyszów również bez sposobu obrony zarzynano, jakby wieprzów trzody, które w gościnnym domu zwykle żną nagody, czy weselne, czy inne, czy na wielkie święto. Musiałeś nieraz widzieć, jak to ludzi żnięto w pojedynkach lub w bitew zaciętych na tłoku, ale wszystko to niczym przy onym widoku, kiedy to wkoło stołów zastawnych i kruży wiliśmy się po ziemi w krwi czarnej kałuży. Wtenczas srodze mnie przeszył jęk córki Pryjama, Kasandry. Klitajmestra dławiła ją sama przy mnie, już konającym. Jam wzniósł ręce obie i za miecz schwycił. Ona wydarła i sobie precz poszła. Nawet powiek moich nie przywarła, gdym skonał. Ani szczęk mych otwartych do gardła. Nie wiem, czy obrzydliwsze na świecie jest zwierzę nad kobietę, gdy w taką zbrodnię się ubierze, jak w oną na małżonku własnym dokonaną. Jam marzył, że gdy wrócę, radość niespodzianą sprawię dzieciom, czeladce, wszystko mnie powita. Alić ta przeniewiercza, zbrodniarka kobieta nie tylko sama siebie, lecz rodzaj niewieści zbezcześciła. Te nawet, co warte są cześci, skończył. A jam mu na to, och, sroży się, sroży, od dawna nad plemieniem Atreja gniew Boży. Zeus za narzędzie zguby niewiastę obiera, wszak przez oną Helenę tylu już umiera, a przez tę Klitajmestrę i tyś żywot stradał. Tak rzekłem. On mi na to znowu odpowiadał. O, nigdy nie poddawaj się pod rząd kobiecy. Z czułości jej nie zwierzaj żadnej tajemnicy. Udziel coś, a rzecz ważną w sobie zamknij szczelnie. Lecz ciebie twa małżonka nie zdradzi bezczelnie, bo szlachetność i zacne mieszkają pochopy w sercu Ikariosowej córy Penelopy. Kiedyśmy szli na wojnę, tyś ją kobieciną młodą w domu zostawił, u piersi z chłopczyną, który dziś już w poważnych mężów wstąpił grona. Ojciec go wracający przyciśnie do łona i syn szczęśliwy ojcu rzuci się w objęcia. Mnie nawet żona moja widokiem dziecięcia oczu napaść nie dała, zgładziła mnie w przódy. Ale powiedz mi szczerze, szczerze, bez obłudy, czyś co o mego syna nie zasłyszał, losie, bądź w Orchomenie, bądź też w piaszczystym Pylosie, bądź wsparcie na Atrydy Menelaja dworze, gdyż mój Orest na ziemi żyw jeszcze w tej porze. Tak pytał. Ja mu na to, Atrydo, daremnie chcesz mnie zbadać, gdyż nic się nie dowiesz ode mnie, bo nie wiem, a na próżno gadać nie przystało. Gdy nas dwóch tak na przemian z sobą rozmawiało, mieszając w nasze smutki łzę rzewną co chwila, pomknęła ku nam dusza Pelida Achilla, za nią dusza Patrokla z Antilocha duszą, wreszcie Ajas, co kształtem i olbrzymią tuszą wszystkie gasił Danaje. Achilla nie liczę. Owóż duch Ajakidy od razu oblicze poznał moje i taką powitał mnie mową. Laertiado Odysie, o zuchwała głowo, na jakiś czyn się zrywasz, większy niźli wszystko coś zrobił. Po co wszedłeś w to zmarłych siedlisko, gdzie z ludzi tylko cieniem dławe i bezwiedne? Tak mówił, jam mu słowo posłał odpowiednie. O Achillu, ty chwało i ozdobo nasza, przyszedłem tutaj gwoli wieszcza tej Resjasza, by wróżył czy rodzinną Itakę zobaczę. Dotąd bowiem wciąż życie pędziłem tułacze i nogą nie postawszy w Achai ni w domu. Lecz z twym szczęściem, Achillu, czy można się komu równać z nas? Jak Bóg czczony byłeś ty na ziemi, a dziś będąc w Hadesie trzęsiesz umarłemi. Przeto nie masz ty czego na swój zgon narzekać, rzekłem. On z odpowiedzią nie dał na się czekać. Odysie, ty chcesz w śmierci znaleźć mi pociechę? Wolałbym do dzierżawcy iść pod biedną strzechę na parobka i w roli grzebać z ciężkim znojem, niż tu panować nad tym cieniów marnych rojem. Lecz mów mi, co słyszałeś o grackim mym synie. W domuż siedzi, czy w boje chodzi, męstwem słynie? Toż mów, jakie o wielkim Peleju masz wieści. Czy Myrmidony zawsze chowają go w czci? Czy Hellada i Ftyja czci mu swej uwleka, że stary, a na ręce i nogi kaleka? O, czemuż ja nie taki, jak niegdyś bywało, gdym żył i na trojańskim polu błyszczał chwałą i w obronie Achiwów wycinał narody. Obym na jedną chwilę znów silny i młody stał się i naraz w domu zjawił się rodzica. Starłaby tych zuchwalców synowska prawica, którzy śmieli królewskiej uwłaczać mu cześci. Tak, Achilles, jam na to żadnej wieści nie miałem o Peleju. Ale słuchajże mnie, opowiem ci o synu twym Neoptelemie. Wiele rzeczy ciekawych, których byłem świadkiem, gdyż ja sam go przywiozłem własnym moim statkiem ze Skyros do pancernych Achiwów pod Troję. Tam on w radach wojennych zwykle słowo swoje rzucał pierwszy. Przemawiał i mądrze, i zdrowo. Linestor go pobijał lub ja sam wymową. A gdy przyszło na miecze rozprawiać się krwawo, nigdy nie został w tyle pomiędzy czerniawą i noszedł naprzód męstwem, nad innych górował. Siła też wrogów w boju obalił na pował. Wszystkich tych nie policzę, z nazwisk nie wymienię, których broniąc Danajów posłał między cienie. Li wspomnę Eurypyla, co go miednym grotem przebudł wskroś bohatera, z nim dużo pokotem Ktejców o ziem powalił. Sprawka to kobieca. Nigdy nie widział człowieka wabniejszego lica niż Eurypyl, Li Memnon piękniejszy od niego. Potem, kiedyśmy w konia wleźli drewnianego, co go Epej wyciosał, a mnie dozór dano, kiedy ma być zamkniętą, kiedy otwieraną ta kryjówka, mieszcząca książęta i wodze, nie jeden tam z Achiwów na los płakał, srodze i dygotał ze strachu, lecz u twego syna nie widziałem łzy jednej. Nic go nie ugina, bo ni razu z bojaźni nie zbladł mu rumieniec. Przeciwnie, nieraz prosił mnie ten zapaleniec, bym go puścił z kryjówki za oszczep miedziany. Za miecz chwytał i rwał się wysiekać Trojany. W końcu, gdyśmy Pryjamów wzięli gród wysoki, on łupów i podarków, nawiązawszy w troki, oddalił się na okręt i żadną już strzałą ani mieczem draśnięty z walk tych wyszedł cało. Co dziw, bo Ares w bitwie ślepe sypie cięcia. Rzekłem, a duch Achilla ajackiego księcia na Asfodelu mroczną łąkę się oddalił, uradowan, żem syna męstwo tak wychwalił. Inne zaś, co tam były, nieboszczyków cienie, stały smutne na swoje, płacząc przeznaczenie. A tylko cień Ajasa, syna Telamona, stał podal. Jego postać srodze zachmurzona, przez to, żem go w zapasach przemógł i nagrodą wziął zbroję Achillesa, którą głosów zgodą w Dang dali mi Trojańce i Pallas Atenę, a Tetys przeznaczyła za zwycięstwa cenę. Było lepiej mi nigdy zwycięzcą nie zostać, niż by miała pod ziemię pójść ta wielka postać Ajasa, co nad Greków wzrósł takimi czyny, że tylko go Achilles prześcigał jedyny. Więc zagabłem Ajasa, witając serdecznie. O synu Telamona, a czybyś miał wiecznie gniewać się i po śmierci o zbroję coś stracił, którą tylu klęskami Grek potem opłacił? Bo z tobą kiedyś runął, ty baszto warowna, jak po śmierci Achilla żałość niewymowna ogarnęła Achiwów. Ciąż płaczą za tobą. Wszystkiego Zeus naważył. On to swoją złobą trapił wojska danajskie i ciebie tu wpędził. Lecz zbliż się do mnie, królu, radbym pogawędził. Zbliż się, już byś to z serca stary gniew wyrzucił, rzekłem. On milczał, po czym Krebu się zwrócił i odszedł ginąc w tłumie martwych nieboszczyków. Może byłbym od niego dobył co z tajników lub wzajem on ode mnie, lecz właśnie pragnąłem poznać dusze, co przyszły i stały nad dołem. Syn Zeusa, boski Minos, wpadł w oko najpierwej. Siedzący złotym berłem, sądził on bez przerwy dusze zmarłych. Te, stojąc, siedząc z obu boków w bramie gmachu, Aisa słuchały wyroków. Po nim znów olbrzymiego Oriona ujrzałem na łące Asfodelu. Pędził on nawałem zwierzynę wszystką, jaką w kniejach pozabijał, gdy żył i w ręku pałką spiżą wywijał. Widziałem i Tityosa, syna Gai Świętej, zalegał 9 stajań, leżąc rozciągnięty. 2 sępy, jeden z prawej strony, drugi z lewej, choć ich spędzał spod skóry, darły z niego trzewy. Kara za Leto, Zeusa, boską nałożnicę, którą on był znieważył, gdy ta okolice Panopej przechodziła do Pyto w podróży. Widziałem i Tantala. Staw widziałem duży, kędy stał zanurzony aż po samą brodę. Choć pić chciał, nie mógł ust swych zanurzyć w tę wodę, bo ilekroć się schylił, by jej nabrać usty, tylekroć uciekała, ino się grunt pusty został pod nim, wysuszon przez duchy złowrogie. Nad nimi drzew, gałęzie wisiały rozłogie, pełne jabłek rumianych, słodkich fig i gruszek, toż granatów, oliwek, lecz byle staruszek wspiął się, aby rękami uszczknąć owoc, który wichr się zrywał, gałęzie podbijał do góry. Syzyfa takżem widział i to w strasznych mękach. Ogromną bryłę skały dźwigał on na rękach i wtaczał ją na górę z mordęgą niemałą, podsadzając się pod nią, a gdy się zdawało, że ją wtoczył już na szczyt, skręcała się skała i z łoskotem piorunu znów na dół spadała, a on znów ją pod górę wtaczał, krwawym potem członki jego okryte, twarz kurzem i błotem. Po czym Heraklesowe widmo tuż przy dole stanęło. On sam bowiem siedział w bogu w kole na niebiańskiej biesiadzie z Hebą na pieszczocie. Wkoło widma mar roje, ni to ptaków krocie spłoszonych wciąż szeleszczą. On jak noc ponury stal z łukiem i napinał bełt, nastrzępion pióry, groźnie patrząc i gotów grot miotać za grotem. Przez pierś jego pas wisiał rzemienny, a złotem rżniętym w cudne figury, zdobny i łyszczący. Był tam niedźwiedź, odyniec, lew groźnie patrzący, toż szermierki i bitwy, rzezie krwi niesyte. Dość, że kto dzieło takie stworzył, znamienite, niech się już o piękniejsze nie kusi daremnie. Herakles wraz mnie poznał, gdy się wpatrzył we mnie i tak do mnie przemówił jego cień markotny. O synu Laertesa, Odysie obrotny, czy i ciebie tak samo okrutny los gniecie, jak mnie nękał, gdym jeszcze na jasnym żył świecie? Syn Jazeusa, a nędze były mym udziałem. Wysługiwać się chłopu podłemu musiałem, który mnie robotami obarczał twardymi. kazał mi po psa chodzić aż tutaj, w głąb ziemi, myśląc, że w drodze zginę od samego strachu. Jam przecież wyprowadził psa za Isa gmachu, bo Hermes i Pallada szli tam razem ze mną. Rzekłszy to, zaraz odszedł w Hadesu głąb ciemną. Jam został, oczekując, czy się nie pokaże kto z dawnych bohaterów lub też inne twarze, z którymi by się rada spotkać dusza moja. Pragnąłem Tezeusza, a z nim Peirithoia, lecz się zaczęły ściągać takie mar gromady, a i z takim łoskotem, że mnie lęk zdjął blady, bałem się Persefony, czy ta swej czeluści potwornego łba Gorgi na mnie nie wypuści. Więcem pobiegł na okręt, napędził drużynę, by wsiadała cumową, odczepiła linę. Ta rozkazom posłuszna rzuciła się w pędy i przy wiosłach ław długich wnet zasiadła rzędy. A okręt zrazu prądem mknął po oceanie, potem z wioseł pomocą, w końcu wiatr powstanie.